Ale my teraz zmieniamy temat i zajmujemy się polityką. Z nami jest Michał Szurżyński, zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita, autor książki Prawica dla opornych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A porozmawiamy o ustawie wiatrakowej, która ma być, przynajmniej zdaniem części obserwatorów, głównie tych związanych z prawicą, pierwszym wielkim skandalem związanym z tym, no nawet jeszcze trudno powiedzieć, z rządem, z nową koalicją, która będzie tworzyć rząd. Chociaż trzeba powiedzieć, że w zasadzie nic się nie stało, bo z tej ustawy się, a przynajmniej z niektórych jej zapisów się wycofano.
To prawda, aczkolwiek można też to odwrócić w tym sensie, że zapytać warto, czy to, że się z niej wycofano, no nie jest jednak pewnym triumfem krytyków tej ustawy. No bo skoro władze nowej koalicji podjęły decyzję o tym, żeby ją wycofać, żeby to pracować nad tym w inny sposób, to znaczy, że same dostrzegły, że nawet jeżeli nie było nieprawidłowości przy powstawaniu tej ustawy, jak zapewniają, no to jednak był kłopot komunikacyjny, no nie wyjaśniono, do czego ta ustawa ma służyć i w jakim celu powstała. No i stąd okolice Prawa i Sprawiedliwości snuły tezy o wielkiej aferze, że już całkowicie z przesadą porównywano to do afery Rywina. No tyle tylko, że tutaj żadnych zmian w ustawie nie wprowadzano pod czyimkolwiek naciskiem. Po prostu na razie złożono propozycję, a teraz się w wątku z niej wycofano.
No dobrze, ale nawet jeśli rzeczywiście się wycofano i nawet jeśli to jest pozytywna zmiana w porównaniu z poprzednim rządem, który rzadko, znaczy często się nie wycofywał, tylko mówił, że to najwyżej zmieni później, no to jest faktem, że wygląda trochę tak, jakby tej ustawy albo nie przygotowano do końca, tak jak powinno się to zrobić, albo jakby jej nie przygotowano komunikacyjnie. No i obie te rzeczy są dość poważnym błędem już na starcie.
No, bez wątpienia nowa koalicja popełniła błąd, bo skoro go naprawia, to znaczy, że się do błędu przyznaje. Natomiast myślę, że ta sytuacja pokazuje trochę opozycji pewną szansę. To znaczy, być może może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość jako największa partia opozycyjna, jako największy klub w Sejmie, może być znacznie skuteczniejsze, punktując błędy nowej władzy, a nie bijąc nieustannie w bębny, nie wiem, utratę suwerenności i tak dalej. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w wystąpieniach Jarosław Kaczyński mówi o tym, że jesteśmy o krok od anihilacji państwa polskiego, no to cóż za różnica, czy państwo polskie zostanie anihilowane z wiatrakami, czy bez. Natomiast jeżeli by się Prawo i Sprawiedliwość chciało pokazać jako taka merytoryczna opozycja, która właśnie wytyka błędy rządzącym, no to musi troszeczkę spuścić z tonu, tak? No nie można codziennie ogłaszać końca świata, nie można codziennie ogłaszać zagłady polskiej państwowości. Można tylko codziennie punktować rządzących, no tu wam tą nową, no właśnie jeszcze nie rządzących, tak? Bo tu jesteśmy w tej paradoksalnej sytuacji, że już nowa większość sejmowa odpowiada za Sejm, no ale jeszcze nie jest rządem. Więc wciąż mamy ten taki dziwny okres przejściowy, w którym no tak do końca nie wiemy, kto za co odpowiada. No ale na pewno przed wyborcami odpowiada już nowa większość w Sejmie.
No tak, mieliśmy tutaj też, tak bym powiedział, godnie zarysowany, ale jednak pierwszy moment i dość delikatnego konfliktu, jak się zdaje, między Koalicją Obywatelską a Polską 2050. No i trochę to wyglądało tak, jakby jasno pokazano, że Polska 2050 jest jednak merytorycznie, jeśli chodzi o taką praktyczną politykę, nieco gorzej przygotowana do działania niż koalicja.
Ja muszę przyznać, że to zakład, że tutaj w tym nie rozumiem w całym tym sporze, dlatego że tak nie do końca wiemy, kto jest. No zawsze jest tak, że sukces ma wielu ojców, a porażka bywa sierotą. Nie wiemy, kto tak do końca jest autorem tej ustawy. Wiemy, że pracowała nad nim Paulina Henning-Kloska z Polski 2050, bo się tym chwaliła na Twitterze i była zresztą wymieniona jako osoba reprezentująca inicjatorów tej ustawy. Ale równocześnie z Polski 2050 można było usłyszeć, że była to ustawa przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej i tylko pracowali nad nią razem. Co ciekawe, wyczuli ryzyko posłów PSL-u, którzy się pod tą ustawą nie podpisali i mogli ją bezpiecznie krytykować.
Znaczy być może nie wyczuli ryzyko, tylko oni po prostu wiedzą, że ta ustawa jest trudna do przełknięcia dla konkretnie ich elektoratu.
No tak, no bo to wiatraki stawia się przede wszystkim na terenach poza miastami. Nie będzie się stawiało przy osiedlach budowanych w miastach, prawda, w centrach miast. Raczej to ma wpływ na po pierwsze jakość krajobrazu, a po drugie na komfort życia na terenach wiejskich. Więc tak, to właśnie był ich elektorat i oni jak gdyby sprytnie, czy chcący, czy niechcący, ale z tej sytuacji, tej sytuacji uniknęli.
No i to jest właśnie to pytanie, znaczy, bo naprawdę to doskonale, przynajmniej ja mam takie wrażenie, doskonale widać, kto jest początkujący w polityce. Oczywiście no, pani Hennig-Kloska nie jest początkująca, to jest już posłanka z większym stażem, ale kogo jeszcze można wykiwać w taki sposób, że się na niego zepchnie winę, a kto już jest jednak doświadczonym politykiem i wie, że także, że najbardziej w polityce trzeba uważać nie na wrogów, tylko na przyjaciół.
No i to jest główna lekcja dla polityków Polski 2050 z tej sprawy, bo z tych zapowiedzi wynika, że jeżeli ta ustawa zostanie o wiatrakach przygotowana przez nowe Ministerstwo Klimatu, którym ma rządzić czy kierować Paulina Hennig-Kloska, no to wówczas ona weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za to, co w tej ustawie będzie i za to, jakie lęki ta ustawa będzie wywoływać. W związku z tym paradoksalnie nie jest to jeszcze koniec tej historii.
No właśnie, i to jest to ostatnie pytanie, które chciałem zadać, to znaczy, czy na tej sprawie, na tej aferze, rzekomej aferze, na tym potknięciu PiS będzie jeszcze dłużej grał, czy też wiatraki w setkach różnych odsłon szybciej znikną z mediów społecznościowych, bo to jest to miejsce, w którym też jest to bardzo ogrywane, niż się w nich pojawiły.
Nie, w to nie wierzę, dlatego że wiatraki są jednym z takich fiksacji po prawej stronie, części strony takiej radykalnej prawicy, która uważa, że w ogóle mowa o zmianach klimatycznych to humbug, wiatraki są szkodliwe, a najlepiej produkować energię spalając węgiel albo inne węglowodory. I wówczas pamiętamy, jak długo w mediach społecznościowych ciągnęła się historia rzekomego zakazu jedzenia mięsa i nakazu rzekomego jedzenia robaków. Przecież to tygodniami trwało w mediach społecznościowych, mimo że jakby powodem był raport przyjęty ileś tam lat temu przez Warszawę w gronie tam największych miast na świecie. W związku z tym no, takie sprawy mają potencjał i takie sprawy się bardzo długo mszczą na politykach.
Czyli PiS już chwycił wiatr w żagle, chociaż jeszcze nawet nie oddał władzy. Bardzo dziękuję. Michał Szyłdrzyński, autor książki Prawica dla opornych, wicenaczelny Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.